nie traktuje się tego stylu odżywiania jako czegoś tymczasowego, tylko jako faktycznie jakiś lifestyle, jako coś, co już idzie. Dzień dobry w podcaście Gosia i Jerzy.
Dzień dobry.
To jest Gosia.
A to jest Jerzy.
Gosia, o czym będziemy dzisiaj rozmawiali?
Dzisiaj będziemy rozmawiać o zamiennikach dla niektórych produktów. W zasadzie to wróć, będziemy rozmawiać o zdrowym odżywianiu.
No właśnie, nie, no to lepiej. Bardziej mi się podoba, że o zdrowym odżywianiu. A bardziej w kontekście tego, że jeżeli ktoś już dojrzał do tego, żeby przestać jeść węglowodany albo ograniczyć bardzo poważnie węglowodany w swojej diecie, bo wierzy, że to jest dobra droga do tego, żeby być zdrowym, no to pogadamy o tym, czego można używać, żeby nie do końca pozbawiać się wszystkich swoich przyjemności, ale z drugiej strony, żeby dalej trzymać się tego jedzenia z ograniczeniem węglowodanów. Dobrze to powiedziałeś?
Dobrze to powiedziałeś, dokładnie tak.
Przypomnij sobie, co ja ci mówiłem na samym początku, jak w ogóle, wiesz, rozważaliśmy to, czy nie przestać jeść pieczywa i tak dalej. I tam była możliwość, żeby na przykład jeść bułeczki niskowęglowodanowe. I co ja ci wtedy mówiłem?
Żeby zupełnie zmienić swoje nawyki żywieniowe i żeby właśnie nie stosować zamienników. No. Czyli przerzucić się zupełnie właśnie na takie warzywa i takie owoce i na takie produkty, które po prostu są same w sobie zdrowe i nie zastępują po prostu na przykład pieczywa, makaronów.
Bo zauważyłeś, że od wielu lat już jest jak gdyby taka tendencja, żeby brać pewnego typu na przykład fast foody, typu jakieś batony, nie? I próbować sprzedawać ludziom, którzy już chcą jakoś bardziej świadomie się odżywać, coś, co jest na przykład batonem, ale trochę zdrowszym, nie? I to ja mam wrażenie, że takie właśnie szukanie zamienników to może być trochę takie oszukiwanie siebie, w sensie, a wiesz dlaczego? Ja wam tam mówiłem, że w sumie to warto byłoby się w ogóle odzwyczaić, że na przykład nie słodzić, nie zastępować cukru stewią, czy cukru tam czymś tam erytrolem, tylko w ogóle przyzwyczaić się do mniej słodkich smaków, nie? To jest to, co ja mówiłem. Bo wtedy nie traktuje się tego stylu odżywiania jako czegoś tymczasowego, tylko jako faktycznie jakiś lifestyle, jako coś, co już idzie. No i to było tak, prawda, że myśmy przestali, jedliśmy dużo słodkich rzeczy. Już nie będę mówił, ile ja kiedyś piłem Coca-Coli, bo to teraz aż wstyd, nie?
Ale to było dawno temu.
No dobra,
wiesz.
No ale wiesz, no było, nie? Czy jak budowaliśmy dom, to się zatrzymywaliśmy w Maku zawsze, pamiętasz?
Tak.
Pruszkowski Mak dużo na nas zarobił swego czasu pieniędzy. Nam się wydawało, że kupujemy takie zdrowe, bo przecież kanapkę z rybą tylko.
Dokładnie.
No nic, no a potem właśnie jak przyszło co do czego, no to właśnie chodziło o to, żeby po prostu się odzwyczaić od tych takich właśnie słodkich smaków, żeby nie mieć na przykład ciągot, że po obiedzie to musi być słodycz w buzi.
Tak, i żeby też zerwać właśnie z takimi pewnymi nawykami czy przyzwyczajeniami, prawda?
Ja miałem taki nawyk, że wieczorem siadałem i potrafiłem zjeść dwie tabliczki czekolady. Pamiętasz to? I co ty, dlaczego wtedy mnie nie uratowałaś?
Wiesz co, nie widziałam jakoś, wtedy też sama podobnie jadłam, tak?
No. No więc ja uważam, żeby nie stosować zamienników. A ty?
No najlepiej tak byłoby, żeby nie stosować zamienników. Natomiast no jest nam na przykład dzisiaj trudno nie stosować zamienników z uwagi na...
Na straszliwe społeczeństwo, w którym żyjemy.
Na taką społeczną presję i w sumie to nie chodzi o nas, tylko chodzi
o dzieci.
O dzieci, no. Tak? Które po prostu w zasadzie no nie ma domu. Nie znamy na razie domu takiego, który by...
Tak samo hardkorowo tak. Podchodził do kwestii żywieniowych, powiedzmy to.
Tak, w związku z tym, jeżeli na przykład córka idzie do szkoły i wszystkie dzieci wyciągają kanapkę, to brakuje jej po prostu czegoś takiego, jakiegoś takiej przynależności, no, tak, do grupy, że ona też wyciągnie sobie kanapkę.
Dopóki Helena nie poszła do szkoły i to nawet zerówka to jest jeszcze taki moment, w którym spoko ma się to pod kontrolą. No,
tak.
Szkoła to jest taka cezura i jest inaczej. I dopóki Helena nie poszła do szkoły, to u nas na przykład w domu pojęcie kanapka funkcjonowało w odniesieniu do dwóch liści sałaty, posmarowanych sarkiem Filadelfia z
jakimś wkładem,
tak?
Zasadniczo funkcję kromki chleba przyjmowała sałata, czy tam jakaś właśnie sałata lodowa, czy jakiś zielony liść po prostu.
Coś zielonego, naturalnego. No i dopiero właśnie Helena w konfrontacji z innymi dziećmi, które przychodziły faktycznie z takimi kanapkami, wiecie jakimi, Ta zaczęła mówić, no, dlaczego ja jestem inna, ja też chcę mieć kanapki. No i wtedy doszliśmy do wniosku, że zaczniemy w takim razie wypiekać sobie w domu nasze własne, bardzo ekstremalnie niskowęglowodanowe bułeczki, których nie było łatwo znaleźć też, bo tak jak powiedziałem, żyjemy w takim świecie, w którym wszyscy wszystkich próbują nabierać i w większości wypadków to, co jest określane jako mianem niskowęglowodanowe albo keto-friendly, to niestety zazwyczaj takie wcale nie jest. Na przykład batoniki, które możecie na stacjach benzynowych kupić, które rzekomo są zdrowe, to wcale nie są zdrowe. Mają 40 gram na 100 węglowodanów, a to keto-friendly nie jest. No i podobnie jest z tymi mieszankami do bułeczek, ale znalazłem superową mieszankę na Amazonie i będziemy dawali linki, czy będziemy kazali ludziom się zapisać na listę, żeby dostać linkę?
Nieprzemyślany temat, słuchaj.
Nieprzemyślany temat.
Ale możesz pokazać.
No dobra, pokażę.
Tym, którzy nas oglądają na YouTubie.
Tak, jeżeli nas oglądacie na YouTubie, to się nazywa na amazon.de, bo ja kupuję na amazon.de. Jest Paleo Backmischung się nazywa. Nie znam niemieckiego, więc o. No tak to wygląda.
Ile tam jest węglowodanów?
7,8, ale tam jest netto wychodzi 4. Myśmy mieli, tam jeszcze mamy jedną taką mieszankę, która jest z domieszką mąki migdałowej, której nasza młodsza córka na razie nie może jeść, więc tam to było 4. Mhm. I to się nazywa, tam to się nazywa Paleo Backmischung, a tam to się nazywa Low Carb Mischung chyba. I no i tyle, to jest tej samej firmy, Organic Workout. Więc tamta jest lepsza, bo ma mniej węglowodanów.
Nie pamiętasz, co jest w składzie? Jakieś zmielone siemię lniane?
Zmielone siemię lniane, soda, bo żeby to się dobrze pieniło, to się do tej sody, która tutaj jest, dodaje ten ocet jabłkowy i wtedy to się ładnie pieni i wychodzą, w związku z tym te bułeczki rosną, jak się pieką, nie? No tam jest parę innych rzeczy. No więc robimy te bułeczki po to, żeby nasza córka nie czuła się społecznie wykluczona, ale tak, mamy nadzieję, że Polska dołączy z biegiem czasu do tego, żeby być świadoma tego, że jednak jedzenie pszenicznych bułek na każdym rogu to nie jest do końca najlepsza recepta na zdrowe życie. No, a dlaczego nagle od zamienników przeszłość jedzenie związane jest z emocjami, tutaj jest napisane? No jest związane z emocjami, pewnie.
Bardzo często chcemy stosować zamienniki właśnie dlatego, że mamy pewne nawyki i przyzwyczajenia, tak? No czy tak. Nie wiem, jesteśmy emocjonalnie przywiązani do tego, że na przykład, nie wiem, siadamy sobie rano i chcemy zjeść na przykład sobie takie, kanapkę.
Jak mówisz o jedzeniu związanym z emocjami, to mi się to bardziej kojarzy, wiesz, z takim zajadaniem stresu na przykład.
A no to też.
Co już moim zdaniem, to zamiast poszukać zamienników, to lepiej iść na terapię wtedy. Albo, wiesz, zmienić środowisko, żeby było mniej stresujące.
No, rozumiem.
Nie? Ale ten, no to jest związane z emocjami, no szczególnie jeżeli właśnie gdzieś idziemy i no i na przykład, albo właśnie reagujemy w jakiś tam sposób, albo nam się wydaje, że dobry początek dnia, czy dobry koniec dnia jest związany z jakimś jedzeniem. Ale ja też powiem ze swojego doświadczenia, kiedyś miałem jakieś tam przyzwyczajenia, typu ta Coca-Cola, albo te tabliczki czekolady i mi się wydawało, że inaczej się nie da. Nawet miałem taki okres czasu, że za każdym razem, jak wróciłem z pracy, to tak lubiłem sobie wypić kieliszek wina. Albo szklaneczkę whisky. I od, już nie wiem, od ilu lat, od 3 lat chyba nie piję w ogóle alkoholu. Nawet ostatnio sobie tak kupiłem 2 butelki wina, żeby były w domu, jak kogoś zaprosimy, to żeby nie było pusto i żeby nie częstować go wodą sodową. I ostatnio też miałem jakiś taki bardzo zły dzień w pracy, stwierdziłem, a otworzę sobie to wino. Nalałem sobie, kurde, szklaneczkę tego i to mi nawet nie smakowało. I to wino tam zostało. Więc ja myślę sobie, że, no, że to jest wszystko kwestia przyzwyczajenia. Nie? Że jeżeli wam się wydaje, że pewne jakieś nawyki można byłoby zmienić, bo one wam nie służą, no to w sumie lepiej jest je zmienić, bo one wam nie służą, niż próbować to zastępować.
Ale myślę, że takie zamienniki mogą pomóc w takim przejściu właśnie od takiej, powiedzmy, zachodniej diety, bardzo no, takiej bogatej właśnie w węglowodany, czy w jakieś przeprocesowane jedzenie, no. Do właśnie takiej diety no, zdrowszej, tak?
Ale uwaga, ja bym chciał jednak przestrzec przed jedną rzeczą, że dosyć często działa taki mechanizm psychiczny, który mówi, o, jadłem chleb, teraz zamiast tego chleba jem te, co Jerzy polecił, takie bułeczki zdrowe, niskowęglowodanowe, to już tak sobie obniżyłam ilość węglowodanów, że w związku z tym mogę sobie pizzę zamówić. Rozumiesz? Nie, że w sensie, a, bo już robię tyle dla siebie, że no to w takim razie mogę, tutaj robię tyle dla siebie, to tutaj mogę zrobić sobie, jak gdyby, jak to się mówi, no wtedy tu mi się odblokowuje jakaś granica, która normalnie była zablokowana. Czyli żeby sobie tak nie tłumaczyć tego.
No ale nie? Podobno łatwiej jest też na przykład trzymać się jakiejś określonej diety, jeżeli wiesz, że na przykład możesz sobie co jakiś czas no, ale, kupić, tak?
Pizzę. Ale to tak wiesz, co 2 tygodnie na przykład, okay. Nie? A nie co 2 dni. Mhm. Zachodnia dieta, a choroba Alzheimera i Parkinsona. No właśnie. I co ty o tym powiesz, Małgorzata?
Co ja mogę o tym powiedzieć? No, że już...
Już wiadomo, nie?
Wiadomo o tym, że taka dieta, tylko że tutaj chodzi głównie o taką dietę typowo amerykańską, tak? Czyli pełną fast foodów i...
W Polsce też taka jest.
Też pewnie tak, natomiast no nie wiem, na przykład dieta śródziemnomorska jest bardzo zdrową dietą, tak? A też...
Ale to też zależy, jak kto to rozumie. Ja na przykład zauważyłem, że w Polsce ludzie rozumieją dietę śródziemnomorską jako jedzenie pizzy i makaronów. Aha, nie.
Tak, że tak.
Moi drodzy, to wcale nie jest dieta śródziemnomorska.
No to chodzi o warzywa, owoce morza.
No tak, właśnie
tak,
o to chodzi.
Jakieś
żeby dużo było oliwy, hello keto.
Ryby.
Żeby były właśnie ryby raczej zamiast mięsa i raczej w takich ilościach, żeby tych ryb było więcej, a tego mięsa bardzo, bardzo niewiele. Ale przede wszystkim, że bardzo, bardzo dużo warzyw zielonych, oliwki. No w ogóle tych warzyw, no takie wiesz, warzywa typu jakiś koper, karczochy, to są takie są rzeczy w diecie śródziemnomorskiej. A ja zauważyłem, że w Polsce to bardziej właśnie się kojarzy ze spaghetti i z bagietą. Nie? A spaghetti i bagieta to nie, no, w sensie to tak, no można zjeść w diecie śródziemnomorskiej trochę makaronu też, ale też zwróćcie uwagę, jeżeli ktoś kiedyś tam żył w tych rejonach, że zazwyczaj to jest danie, które się je wieczorem i na samym końcu jedzenia w ogóle, tylko zaczyna się jeść od właśnie warzyw, od jakichś tam, oni tam też wino piją, nie? I kończy się takim, no taką ilością tego makaronu, nie? Takimi 3 łyżkami makaronu z jakimś właśnie bardzo prostym sosem, dodatkiem, czy coś tam. Więc tego tak nie jest dużo, jest w dobrej kolejności, nie? Że nie najadasz się tym makaronem, tylko najadasz się warzywami, oliwą, właśnie rybami.
No właśnie, a taka dieta, nazwijmy ją taką właśnie dietą zachodniego świata, czy nie wiem, taką typową dietą pełną właśnie bardzo dużej ilości węglowodanów prowadzi
do tego... przeprocesowanego mięsa też, bo to też jest problem, nie?
No więc taka dieta po prostu powoduje no, taki utrzymujący się stan zapalny w organizmie.
Tak.
I
a
też...
to prowadzi do Parkinsona i Alzheimera w dłuższym terminie.
Tak, no
niestety.
W takim dłuższym terminie, no więc...
I, no, to czyli...
no i oczywiście otyłość, jakieś
tam właśnie otłuszczenie wątroby, tak. Insulinooporność, którą coraz więcej ludzi w Polsce kojarzy i ma... I takie tam rzeczy, nie? Natomiast to, co jest też ważne, to jest to, że jeżeli u was w rodzinie są przypadki Parkinsona albo Alzheimera, no to zasadniczo, jeżeli jesteście w takim wieku, że jeszcze możecie zmienić swój styl odżywiania, no to warto, bo jeżeli zmienicie, no to automatycznie wam bardzo poważnie spada ryzyko, że was też na starość te choroby dotkną, nie? I to jest, myślę, że dosyć... No... To nadzieją chyba trochę powiało. No. Nawet jeżeli macie już, nie wiem, 70 lat, no to warto też ograniczyć węglowodany, bo wtedy automatycznie no, dużo tych takich problemów starszego wieku się zmniejszy, ze względu na to, że ten ogólnoustrojowy stan zapalny też się zmniejszy. Makaron z koniaku. To jest dobry zamiennik makaronu, jeżeli ktoś potrzebuje. Co to jest koniak? Bo to nie jest koniak. To nie jest to picie francuskie takie, tylko to koniak.
To jest taka bulwa, taka roślina.
Chyba to się przez C pisze w ogóle.
Tak, to jest taka bulwa, roślina taka, która
japońska.
Taka wygląda jak zimie.
Dobrze powiedziałem, że japońska? Tak. W Japonii. Japończycy to długo żyją, nie? Wiecie, nie? Tam jest taki blue tak. rayon, nie? Że do 120 lat potrafią.
Która ma właśnie bardzo wysoką zawartość błonnika.
No właśnie z koniakiem trzeba pamiętać, że to jest tylko błonnik w zasadzie i woda.
Woda, i błonnik.
Woda, błonnik i tyle. Mhm. Więc nie można jeść tylko koniaku, bo de facto można, znaczy w sensie lepiej wtedy pościć.
Natomiast i też trzeba pamiętać, żeby pić bardzo dużo wody.
Ale jak ten koniak wygląda? Pokaż.
No jak wygląda? No to są takie, można jeść na przykład w formie spaghetti.
To są fettuccine akurat pokazałaś.
Nie, to spaghetti.
Zobacz. A nie, spaghetti, masz rację.
I są jeszcze w formie takich kuleczek, ale przeczytałam, że one są...
bo to jest taki...
Nie można ich, że nie można ich już teraz sprzedawać na przykład w Unii Europejskiej podobno, bo grożą tym zadławieniem takie kuleczki.
To taki był, te kuleczki to był taki ryż, nie? Tak. Ale natomiast jakby ktoś chciał sobie zastąpić ryż, to by można sobie kalafiora zetrzeć na tarce i wtedy jest ryż.
No więc właśnie, ma bardzo niski indeks glikemiczny. Mhm.
No i tu są fettuccine, to słuchajcie, spaghetti to tak średnio, ale ja uważam, że fettuccine są pycha.
No i jak to działa? Trzeba to przepłukać zawartość gorącą wodą i później podsmażyć
na oliwie,
2-3 minuty. Tak.
I tyle. I dodać, no, i dodać do tego sobie ulubiony składnik. I to, jeżeli ktoś ma, a ja na przykład miałem, ma ogromną ochotę na keto sobie zjeść makaron, to jest rewelacja.
No i jeszcze właśnie taki makaron shirataki, no, tak, czyli z tej rośliny właśnie koniak, działa też jak właśnie probiotyk, pomaga w obniżeniu cholesterolu.
Super.
Także...
Same plusy.
Same plusy, natomiast no, trzeba dużo pamiętać, że to nie może być podstawą diety i pić dużo wody, bo tak, jak się nie wypije, bo on zwiększa swoją objętość właśnie.
To boli brzuch.
To może rozboleć brzuch, tak? Także no, zjeść można od czasu do czasu po prostu, jak ktoś bardzo...
A ile to jest
bardzo,
dużo wody?
Bardzo...
Poczekaj, bo właśnie ja chciałem powiedzieć, że jeżeli pijecie tak ze 2 litry dziennie, no to spoko, to możecie jeść koniak bez ograniczeń. Natomiast jeżeli nie pijecie 2 litry, to lepiej najpierw pić 2 litry, a dopiero potem włączyć...
Ja raz miałam taki koniak, przypadek, że właśnie zjadłam i nie wiem, jakiś miałam taki dzień, że nie wypiłam wody, strasznie mnie jakoś no, tak było, nie, źle mi było.
Mdliło.
Mdliło mnie, tak. No,
ale jakby co, to jeszcze jest jeden zamiennik makaronu, który się nazywa makaronem z cukinii.
A tak.
I to jest nasz ulubiony makaron naszej córki Heleny. I to się robi w ten sposób, że trzeba mieć taki fajny nożyk i się tą cukinię w takie spaghetti kroi tym nożykiem. Tak wi, 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 wi. Teraz dla tych, co słuchają, to pokazałem, jak
taka obieraczka jak do julienne, to się chyba mówi, tak? Czy coś
nie
takiego?
Mam pojęcia, jak to się nazywa, ale z tego się robi... A do julienne, chyba masz rację, no, że to no, właśnie chyba takiego, tak ma być. No. No i z tego wychodzą, z tej cukinii wtedy wychodzą takie... No takie kluski, kurczę, no, takie spaghetti. To też wtedy 2-3 minuty na patelni, trochę szczyptę soli można do tego dodać i potem można dodawać jakiś sosik czy coś. I makaron z cukinii to jest w ogóle super rzecz i tego można jeść do oporu, bo tutaj nie ma ryzyka, że rozboli. No więc jak już kogoś trzepnie wielka ochota na pizzę, nie chce wylecieć z ketozy, no to jedyna opcja to zrobić albo pizzę z kalafiora, albo pizzę z sera. W sensie ciasto z sera się nazywa, to możecie sobie wygooglać w internecie, fathead crust się nazywa to serowe. Natomiast i ono jest wtedy na mące migdałowej i znaczy na bazie mąki migdałowej i tej. I
kokosowej?
Nie. I mozzarelli. Mhm. I to się ze sobą gotuje, a potem się rozkłada na blachę i w piecyku się piecze właściwie, nie smaży, bo to na patelni. No i natomiast ta pizza z kalafiora polega na tym, że się tego kalafiora, tak jak się robi się ryż z kalafiora, później się go smaży długo, żeby cała woda z niego wyleciała i później też się do tego dodaje jajko, trochę sera, całkiem sporo i się robi spód do pizzy taki, który jest dosyć bliski temu, jak normalna pizza smakuje. Co nie?
Zgadza się.
No.
Dalej, co tam mamy?
Co
mamy
tam damy?
Jak frytki ktoś, z selera.
To jest mój ulubiony patent. Jak mam ochotę zjeść coś niezdrowego, to lubię zjeść frytki z selera, które są zdrowe, ale które smakują tak jak niezdrowe frytki z kartofla. No i co? No to się robi tak samo, tak? No, kroi się selera w kształt frytkowy, po czym się smaży w głębokim oleju i jest mniam. Jak my lubicie belgijskie frytki, to trzeba smażyć na 2 razy, nie? Najpierw na krótko, później odstawić, żeby ostygły i później jeszcze raz na dłużej. Chipsy z salami.
No to teraz docieramy do takich przekąsek.
No właśnie, przekąski. Tak, przekąski. Jeżeli macie ochotę, macie zły dzień i musicie sobie zajeść złe emocje, to można przekąski stosować. I na przykład chipsy z salami są spoko przekąską. Tylko jeżeli kupujecie gdzieś tam na Amazonie, na Allegro, to pamiętajcie, żeby tam nie było glutaminianu monosodowego w składzie. Zazwyczaj nie ma, ale warto przeczytać skład. Natomiast no, ten chipsy z salami są bardzo bliskie prawdziwym chipsom, bo są chrupiące i mają dosyć mocno zaznaczony smak. Natomiast to, co my strasznie lubimy, to są chrupki serowe.
Tak, Jerzy, odkryłeś właśnie bardzo fajną rzecz.
Ale nie wszystkie chrupki serowe są smaczne. Myśmy się parę razy testowali różne marki. I stanęło na tych. I te są dobre.
Groxy.
Nazywają się Groxy. O, proszę bardzo. I no i tyle. No i Groxy są super. One są stworzone z czego?
Z sera.
Ale z jakiego? Gran Padano. Trochę Gran Padano, a trochę jakichś innych serów. Takich raczej słonawych. Więc one są bardzo smaczne, natomiast one są dobre, bo właśnie smakują, mają taki bardzo dobry, chrupiący, serowy smak i jednocześnie mają też trochę takiego smażonego posmaku, który jest super, no. No jest, polecamy, groksy są mniam. Można kupić na amazonie.de oczywiście. Tak samo jak następny ten świński szpek krusten.
To jest jakiś trochę mniej.
To jest to, ja lubię też. Co to jest za flaga? To jest duńska flaga, co nie? Tak, aus Danmark tu jest napisane. I to są takie jakiś duński przysmak, który jest ze słoniny zrobiony. I to jest też super smaczne. Bo tam nie ma w ogóle węglowodanów, to jest bardzo tłuste, no bo słonina to jak żeby inaczej. I są też chrupiące i słone i mniej.
Także można sobie zrobić keto imprezę.
Tak, można takie rzeczy wcinać. No a Małgorzata jeszcze dosyć mocno się inwestuje w zagrywanie swoich stresów
solonymi różnymi orzeszkami. Były solonymi. Jeszcze migdały, ale no teraz już migdały.
Teraz już mniej. Ale to są te, jak one się nazywają, Kasiu, czyli...
Nerkowce.
Nerkowce słone, tylko uważajcie, bo nerkowce słone no w dużej ilości to już nie są keto.
Nie, nie są keto, tak. Nie?
Bo one mają na 100, mają
nie,
co?
Nie, one mają dużo, 26.
26, no. A my zakładamy, że poniżej 10 to jest keto, nie? No dobra, no to tyle, to wszystko powiedziałem. To można niezłą imprezę rozkręcić z takimi chrupkami, nie?
No, dokładnie, właśnie. A jeszcze poczekaj, jeszcze gorzka czekolada.
Ano. Tak, a gorzka to jest jaka? 99?
No gorzka to jest, wiesz co, no taką też mamy, nawet setkę mamy, czyli mamy takie czyste kakao, które o dziwo właśnie nasze córki uwielbiają w ogóle jeść. Natomiast myślę, że tak od 90.
Czyli 90, 95, 99 i setka.
Dla mnie 90 to jest taka, no akurat.
Wyżej to też zależy, co kupisz, nie? Bo są też różne te czekolady. Są takie, które takie mają bardzo, bardzo, bardzo gorzkie kakao w składzie, a są też takie, które mają takie trochę łagodniejsze, mimo że i tak jest gorzkie. Mm-hmm. No.
No właśnie Lindt ma też dosyć dobre te tak, 90-tki, 99-tki.
No,
tak.
No, to one, to Lindta są w porzu. Ja pamiętam, że kiedyś chyba Perugina też kupowałem taką czekoladę 95-tkę. Taką włoską.
No i czekolada, jak mówimy czekolada, no to jest właśnie to głównie kakao, tak?
No nie, no tak, no tam w sensie, no jak patrzycie na skład, no to tam musi
które
być...
Które jest przede bardzo zdrowe.
Przede wszystkim musi być kakao na pierwszym miejscu, a na drugim miejscu coś innego. Jakiś tłuszcz kakaowy zazwyczaj, na trzecim może być odrobinka cukru, nie, ewentualnie, jeżeli to nie jest 99 czy setka czekolada.
No i tutaj jest jednak trochę taka jedna pułapka, bo ja potrafię zjeść bardzo dużo takiej czekolady.
I potem nie śpisz. Tak, no trzeba uważać, bo to w dużych ilościach jak kawa działa. A jakby ktoś chciał tak sobie ciasto takie ciasto,
no
wiesz.
To ciasto migdałowe można na naszym kanale obejrzeć.
No właśnie.
Vloga, jak piekę takie ciasto.
Małgorzata piecze ciasto migdałowe sprzed 3 lat bodajże chyba.
Tak, i takie ciasto może też być w sumie zamiennikiem właśnie takiego chleba, tak?
Tak, tylko nie należy go słodzić.
I jeżeli jemy na przykład na deser takie ciastka, właśnie keto ciastka z ciasta migdałowego, masła, czyli one są bardzo tłuste, to też trzeba uważać, żeby... No jak ktoś nie jest na keto, a chce sobie na przykład zjeść taki zdrowy deser, żeby sobie nie namieszać że zjem deser keto i zaraz zjem jeszcze jakiś coś dużo słodkiego czy dużo węglowodanów.
Nie, no to w ogóle, to
tak?
Byśmy
bo może rozbolić brzuch.
Nie wolno, znaczy w ogóle jeżeli rozważacie te zamienniki, to powinno być poprzedzone jakąś tam decyzją, czyli w dużym, dużym skrócie, znaczy to co sprawia, że w ogóle ta standard American diet, czy standard European diet, bym też ostatnio powiedział, no bo coraz więcej z tych wzorców amerykańskich, szczególnie do Polski niestety przychodzi i to widać po kolejce samochodów do McDonald'sa o godzinie 17 w Warszawie. Natomiast to, co jest problemem właśnie takiej diety, to jest to, że tam jest dużo szybko przyswajalnych węglowodanów połączonych jednocześnie z dużymi ilościami tłuszczu i to też tłuszczu złego, bo jakiegoś tam dziwnego pochodzenia typu olej palmowy, no na przykład. Podczas gdy, jeżeli chcecie być zdrowi, no to albo należy się zastanowić, czy nie, albo lubicie węglowodany i nie jecie tłuszczu. I to jest moim zdaniem gorsza odpowiedź, bo wtedy jednak na tego Alzheimera i Parkinsona i tak zachorujecie, a jak będziecie mieli jakiś nowotwór, to ten nowotwór tą glukozą, która jest w węglowodanach, też się potrafi żywić. Natomiast drugą alternatywą, jak gdyby, którą macie, to jest nie jeść węglowodanów i jeść tłusto. I wtedy jest lepiej, bo na tego Alzheimera i Parkinsona nie zachorujecie, bo jednak z tłuszczów różnych się składają nasze hormony, więc tym lepiej. No i jakbyście złapali jakiegoś nowotwora, to też mu będzie ciężej, bo nowotwory ketonami się nie potrafią żywić. Jest kilka tylko, które potrafią, a miażdżąca większość, jeżeli nie dostaje glukozy, to się nie potrafi utrzymać w organizmie w ogóle. No więc najgorsze, co można zrobić, to połączyć te dwie rzeczy, tak? Czyli jeść i węglowodany, i tłuszcze w jednym posiłku.
W jednym posiłku, tak? Bo tak. Też no, rozmawialiśmy już o tym, że na przykład
trzy godziny sobie można zrobić.
Diecie niskowęglowodanowej, tak? Czyli że zaczynam właśnie.
No zaczynasz dzień bez węglowodanów,
a kończę z węglowodanami, tak?
No. No ale ty nie jesz kartofelków i jednocześnie golonki, to nie?
Nie, no nie, tak no. To nie.
No i to o to chodzi, żeby nie łączyć, że jeżeli właśnie się zdecydujesz jednak zjeść. Zresztą Małgorzata to je tak, że ona na przykład na kolację potrafi zjeść kaszę jaglaną z mlekiem jakimś tam...
Kokosowym,
tak? Roślinnym.
Tak lubię.
Więc to jest bardzo proste, tak? W sensie i tego mleka tam nie ma dużo, więc to nie jest bardzo tłuste. Głównie tam są węglowodany w tej kolacji na przykład. A wcześniej
jest napojem kokosowym, nie z takim gęstym mlekiem kokosowym.
No tak, to nie jest to takie właśnie cieplące, takie tajskie. Więc tam jest naprawdę niewiele tego. I to jest w porządku, nie? Natomiast jakiś posiłek właśnie tłusty powinien być wcześniej, to tak ze 2-3 godziny wcześniej, wtedy nie ma problemu. Wtedy organizm też się nie męczy, tak? No bo jak gdyby metody przed metabolizmu tłuszczy i węglowodanów w organizmie są różne. Jeżeli zapodamy jedno i drugie naraz, to organizm się strasznie męczy i to widać, to później jesteśmy tacy senni po takim jedzeniu. Bo to znaczy, że organizm jest zmęczony już samym tym trawieniem, nie? A jeżeli zjemy właśnie tylko czyste węglowodany albo czysty tłuszcz i tego nie złączymy w jedno, no to jest okej.
Okay. Na dzisiaj to wszystko.
Na dzisiaj to wszystko. Napiszcie w komentarzach, które z tych przekąsek wam się najbardziej podobały. Czy szpek krusten brzmi dobrze? Czy serowe chrupki Groxy brzmią dobrze? Ja mam ochotę teraz sobie zjeść chrupki Groxy. To smacznego, na razie.
Do usłyszenia. We'll be right back.